Południe Wnet.
Wracamy do studia, 16.43. Łukasz Jankowski, witam w Popołudniu Wnet. Dużo polityki, jeszcze do tej polityki dzisiaj w audycji wrócimy, bo pędzi, jak już wspomniałem, niesamowicie, ale na chwilę sprawa nie do końca polityczna, ale też oczywiście jak wszędzie politykę można znaleźć. Doktor inżynier Robert Garyło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w studio. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry
albo
państwu.
Dobry wieczór. Jest taka pora roku, że nigdy nie wiem, jak witać gości, bo już jest po zmroku. Wielka płyta, raport o stanie budynków z wielkiej płyty. To może na początek, jakie są wyniki, jakie są główne konkluzje tegoż raportu?
Główna generalna konkluzja naszych badań przeprowadzonych od 2016 roku do ubiegłego 2018 jest taka, że potwierdzamy, że te budynki są bezpieczne i będą służyły jeszcze przez dekady tym, którzy w nich mieszkają.
Przez dekady? I te dekady...
Dziesięciolecia.
Pytanie, czy to będą dekady dwie, czy dekad na przykład dziesięć?
To już 10 to jest dosyć dużo, bo to całe stulecie, ale myślę, że to jest drugie tyle to na pewno, niż już stoją, także idziemy w takie oszacowania typu stulecia, prawda? Są to budynki, które w tej chwili z naszych badań, jeśli chodzi o cenę właśnie techniczną złączy tak zwanych konstrukcyjnych, nie wykazują jakiegoś stanu, który byłby tutaj dawał na jakieś powody do niepokoju, także myślę, że to jest następne dziesięciolecia jeszcze użytkowania.
Wielka płyta to początki wielkiej płyty to lata 60., lata 70., dobrobyt Gierkowski, wybuch budowania w wielkiej płycie, potem stagnacja już lata 90., to wszyscy wiemy, jakie budynki mieszkaniowe, jaką mieszkaniówkę się budowało już nie z prefabrykatów. Ile osób w tej chwili, my wiemy mniej więcej, ile rodzin mieszka jeszcze w blokach z wielkiej płyty?
Mamy około 2,5 miliona mieszkań. No to jeżeli przyjmiemy, że to są kilkoosobowe rodziny średnio, no to dochodzimy do jakichś, powiedzmy, 10 milionów osób, może nawet więcej. To oczywiście są zgrubne statystyki, ale miliony osób, które jeszcze korzystają z tych zasobów.
To by wynikało, że ludność, która mieszka w polskich miastach, to jest powiedzmy około 40%. Na to, że co trzecia, może nawet więcej niż co trzecia osoba mieszka w wielkiej płycie.
Tak jest, my liczymy jakby od strony też zasobów, to jest nie mniej niż 1/5 zasobów mieszkaniowych. Tak?
Ogólnie, ale także ogólnie. Z domami jednorodzinnymi przecież.
Tak. Także tutaj mamy bardzo jeszcze znaczący udział tego budownictwa.
Ono jest obecne. Pytanie, czy to jest jakościowo o wiele gorsze budownictwo niż to, które stawialiśmy w latach 90.
W latach 90. pojawiły się już technologie tradycyjne, tak zwane. To był powrót do takiego budowania tradycyjnego. Było zdecydowane odejście od wielkiej płyty z uwagi na to, że przez te całe dziesięciolecia nie było w zasadzie wyboru. Przynajmniej jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to był tutaj narzucony te technologie wielkopłytowe. I w latach 90. to był taki powrót do tych technik, które współczesnych, można tak powiedzieć. To był początek tego, co stosujemy dzisiaj. Wielka płyta absolutnie się różni jakby jako założenie, bo jest to budownictwo prefabrykowane, czyli powstaje w fabryce, przyjeżdża na budowę, tam jest montaż, a teraz stosujemy te technologie, które głównie się właśnie stosuje na samej budowie. Także są to dosyć nieporównywalne jakby technologie.
Nieporównywalne, ale można przyjąć wspólne mierniki, jak trwałość, jak bezpieczeństwo przed katastrofą, zawaleniem się w przypadku na przykład wybuchu gazu, tak? Jakie jest prawdopodobieństwo, że się kamienica czy nowa mieszkaniówka zawali, jeżeli wybuchnie gaz na parterze, a co zrobi wielka płyta?
Wielka płyta, wybuchy gazu generalnie są dla wszystkich budynków takim wyjątkowym zdarzeniem, które powoduje, które jest takim potencjalnym zagrożeniem, przy czym wielka płyta, jak pokazywały przypadki wybuchów gazu, jakie się zdarzały, no okazywała się nawet dosyć mało podatna jakby na jakieś takie całkowite zawalenie. To nie jest tak, jak się w tych starych bardzo budynkach, już mówię o takich ponad stuletnich jeszcze wznoszonych w czasach nawet przedwojennych powiedzmy, to tam dochodzi do jakichś większych zniszczeń. Tutaj nigdy się nie okazywało to, że poza tą bezpośrednią strefą jeszcze dochodziło do jakichś problemów.
Często w wielkich miastach to są budynki w bardzo dobrych lokalizacjach, dobrze skomunikowane. W Warszawie to jest Mokotów, chociażby stary, okolice metra Pole Mokotowskie, bardzo dobra lokalizacja. To jest pytanie, czy osoby, które w takim bloku mieszkają, pana doktora zdaniem już powinny powoli myśleć, że czas kupować mieszkanie w tradycyjnym budownictwie, w tradycyjnej technologii, czy jednak warto jeszcze na horyzont jakiegoś 30 lat powiedzieć, na pewno nic się z tym nie stanie?
Tak, tutaj mamy pewność, że w takim horyzoncie będą te budynki eksploatowane, ale oczywiście trzeba o nie dbać, bo wszystkie budynki mieszkalne ciąży na tym, na nas obowiązek, na właścicielach, zarządcach kontrol okresowych, przeprowadzania kontroli okresowych, i to jest ten element, co 5 lat sprawdza się stan techniczny budynków, co roku się sprawdza stan techniczny elementów tych zewnętrznych, które narażone są na czynniki zewnętrzne. A drugą sprawą jest to, że te zasoby są poddawane na przykład termomodernizacji, która no zdecydowanie pozytywnie wpływa też na pewien standard i komfort użytkowania.
To jest tak, ja sobie wyobrażam, co by się stało, gdyby raport, który jest robiony dla rządu, czy przy pewnej współpracy z rządem, wykazał, że budynki z wielkiej płyty są niebezpieczne, jaki byłby niepokój i jaki byłby eksodus z mieszkań w Polsce, więc być może to jest tak, panie doktorze, że nie mogło być innej tezy.
Mogła być inna teza, dlatego przeprowadziliśmy badania, które w naszej ocenie są bardzo reprezentatywne. Większość budynków w Polsce wielkopłytowych była wznoszona w tak zwanych systemach centralnych, ogólnokrajowych. Na tych się skupiliśmy. Badaliśmy również wybrane systemy regionalne. Badaliśmy wielkopłytę tam, gdzie ona jest jakby najliczniejsza, to znaczy w województwach mazowieckim, łódzkim, śląskim, dolnośląskim. I na tej próbie opieramy ten wniosek o dobrym stanie, bezpiecznym stanie. Nie stwierdziliśmy w ramach tej próby takich przypadków, które należałoby tutaj przedstawić i podjąć jakieś działania.
To trochę o metodologii. Mamy 60 tysięcy budynków z wielkiej płyty. Państwo do ilu budynków zajrzeli? Ile ścian przywiercili? Ile konstrukcji zbadali?
Budynków zbadaliśmy około 300 w sumie w czasie tych dwóch lat. Przy czym, tak jak mówię, no duży tutaj nacisk położyliśmy na to, żeby ta próba była maksymalnie reprezentatywna. Tak, żeby można było te wnioski tutaj uogólniać na większą, na całość jakby, na całą grupę.
Ogólny wniosek jest taki, że budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość, ale trzeba tam trochę popracować.
Po pierwsze, tu pojawia się też taka rekomendacja stosowania wzmocnień ścian trójwarstwowych. Stwierdziliśmy, że takim potencjalnym w przyszłości elementem, który może ulegać uszkodzeniom, są właśnie połączenia, tak zwane wieszaki, szpilki w tych ścianach, gdzie mamy warstwę fakturową domocowaną do warstwy nośnej, i tutaj przy okazji termomodernizacji można stosować dosyć proste rozwiązanie polegające na zastosowaniu specjalnych wzmocnień kotew, które łączą te warstwy, i taka sugestia jest tutaj, aby objąć tego typu działaniami procesy termomodernizacyjne. To jest świetna okazja, żeby to wykonać.
No, czyli żeby tą zewnętrzną warstwę inaczej przymocować, lepiej zespolić z resztą konstrukcji.
Dodatkowe wzmocnienie, które jakby na przyszłość zabezpiecza w ogóle ściany przed jakimikolwiek tutaj tego typu możliwymi uszkodzeniami, jeśli chodzi o te wieszaki i szpilki.
Kiedy państwo słuchali Dorców, to my z panem doktorem rozmawialiśmy o tym, czy jest jakiś przykład zawalenia się budynku z wielkiej płyty w naszej strefie geograficznej, czyli powiedzmy Europa centralna i wschodnia, i nie znaleźliśmy takiego przypadku.
Znaczy, były tylko paradoksalnie największe problemy, jakie się pojawiały, to były w czasie wznoszenia wielkiej płyty. Wtedy się pojawiały błędy projektowe, błędy wykonawcze, w zasadzie poza tym okresem budynki, tak jak powiedziałem, głównie są narażone na takie sytuacje tylko wyjątkowe, typu wybuch gazu, czy działania szkód górniczych, bo na Śląsku mamy na przykład tego typu specyfikę, natomiast od lat już jakby nie mamy problemu jakby z tego typu sytuacji, jak pan mówi.
No i gdybyśmy porównali awaryjność czy wypadkowość, mówiąc ściślej, budynków z wielkiej płyty, z budynkami tradycyjnymi, budowanymi powiedzmy w latach 90. czy wcześniej w latach 50.
Wielka płyta się tutaj jakoś negatywnie nie wyróżnia. Natomiast no, stwierdzamy wiele takich mankamentów eksploatacyjnych. Pojawiają się różne zarysowania, uszkodzenia na przykład dotyczące balkonów. Wiadomo, że wyeksploatowuje się instalacje, są już szybciej się zużywają. I to są główne, najczęściej typowe sytuacje, czyli takie, które podlegają na takim czynnościom naprawczym, remontowym.
To trochę zmieńmy temat, ale nie do końca w przyszłość, bo teraz często się słyszy, że rozwiązaniem na wysokie ceny mieszkań w polskich miastach jest budowanie właśnie również z prefabrykatów. Chińczycy obecnie również silnie tą technologię budowania szybką, łatwą, przyjemną bardzo lubią i forsują.
Prefabrykacja jako idea jest generalnie bardzo dobrym pomysłem. Problem dwudziestowiecznej prefabrykacji myślę był taki, że wtedy nie dysponowano taką technologią, jaką dzisiaj budownictwo dysponuje, ale rzeczywiście na świecie, ja akurat chińskiego rynku tak dobrze nie znam, ale wiem, że są kraje zarówno na Dalekim Wschodzie, w Singapurze na przykład, czy też w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, gdzie ta prefabrykacja nowoczesna już zupełnie inna wraca. I być może jest ona jakąś alternatywą dla budownictwa najbliższej przyszłości w stosunku do takich technologii, które dzisiaj stosujemy.
To jeszcze pana inżyniera, doktora inżyniera Roberta Geryło, dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, podpytam o realizację programu Mieszkanie Plus, bo tutaj też to wiceminister Artur Soboń, którego pan doktor, jak rozumiem, poznał na konferencji, a może i wcześniej mówił, że...
Znamy się dobrze. Instytut jest jednostką właśnie ministerstwa
i państwo na co dzień współpracują. Pan minister często mówi, że właśnie prefabrykacja czy pomoc w technologiach szybkiego budowania pozwoli zdynamizować program Mieszkanie Plus. To jest możliwe?
To jest jednym właśnie...
Ustandaryzowanie produktów budowlanych, etc.
Prefabrykacja ma tą na pewno zaletę, oczywiście taka dobra prefabrykacja, że przyspiesza proces budowania i dodatkowo jeszcze jest mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, co jest w ogóle i w Polsce, i na świecie obecnie też dosyć ważną sprawą.
A jakbyśmy tak w ogóle spojrzeli na polski rynek budowlany, na to jak powstają te wielkie osiedla, to jakie są ich mankamenty obecnie?
Trudno tutaj wskazać coś konkretnego. Myślę, że we wszystkich rodzajach budynków zawsze jest jakiś katalog usterek, z którymi się borykają ci, którzy to odbierają. My nawet jako instytut mamy takie specjalne szkolenie i taką instrukcję jakby odbiorową, także to się może zdarzyć niezależnie. To zależy również od samego jakby projektu, wykonania, materiałów rzeczywiście, jakie zostały użyte, także tutaj nie potrafię wskazać jakichś takich stałych punktów, które można by było odnieść do tego typu zasad.
Porównując współczesne polskie budownictwo z budownictwem na zachodzie, ono się czymś różni, to już jest taki czysto zachodni standard.
Polska ma bardzo dobrą technologię, nasz rynek, w ogóle budownictwo w Polsce, jeśli chodzi o przemysł, jest, można powiedzieć, na bardzo wysokim poziomie. To jest, nawet bym zaryzykował, że taka jedna z naszych specjalności. Jest bardzo dużo polskich przedsiębiorców, którzy nie tylko realizują w Polsce, albo nawet wręcz się specjalizują w realizacji na zachodzie, także ten standard jest, to jest ten sam standard, można tak powiedzieć. Oczywiście budynki też znosi się w bardziej ekonomicznym czy w droższym standardzie, ale tutaj nasze warunki są absolutnie te same.
Na koniec, wracając do naszego tematu, czyli wielkiej płyty i jej modernizacji, ten raport ma jakieś zalecenia dla osób, które mieszkają w wielkiej płycie, dla właścicieli tychże mieszkań?
Tak, tutaj szereg takich wskazówek, podpowiedzi, ułatwień dla właścicieli, zarządców formułujemy. Jeszcze opracowaliśmy, oprócz takiej takiego samego raportu wytyczne diagnostyczne, które są już przeznaczone dla specjalistów, którzy prowadzą kontrolę, którzy zajmują się właśnie tym nadzorem budynków mieszkalnych, z tym szczególnym tutaj uwzględnieniem tej specyfiki budynków mieszkalnych. To jest jeden z efektów naszego projektu tutaj badawczego.
Czyli można gdzieś się zgłaszać, jeśli ktoś ma jakiś niepokój, czy jego wielka płyta, aby na pewno stoi pewnie i stabilnie, to jest jakiś telefon alarmowy. Albo miejsce, gdzie można powiedzieć, mój budynek coś mi krzywo stoi.
Jest przede wszystkim właśnie instytucja kontroli okresowych. Myślę, że w ramach nawet tych corocznych, kiedy budynki są odwiedzane, to zgłasza się po prostu w trakcie tego typu kontroli jakieś uwagi. Należy to robić, bo przecież budynek najpierw pokazuje, że coś się z nim dzieje. Jest oczywiście nadzór budowlany, który w Polsce powiatowy i wojewódzki i główny, który w razie czego jest tą instytucją, która sprawuje też pieczę nad bezpieczeństwem, jakością w budownictwie. No i w razie czego Instytut oczywiście też również wykonujemy ekspertyzy, szczególnie kiedy są jakieś, powiedzmy, ciekawsze, trudniejsze sprawy, bo zdarzają się, tak jak już mówiłem, jakieś nietypowe sytuacje i wówczas służymy oczywiście tutaj też pomocą.
Powiedział doktor inżynier Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. A doktorat z czego? Jaki był tytuł?
Jestem inżynierem budownictwa lądowego, konstruktora.
A jaki tytuł doktoratu?
Dokładnie zajmowałem się diagnostyką, ale diagnostyką w zakresie energooszczędności i spraw związanych z izolacyjnością cieplną.
Czyli modny temat ostatnio.
Też również tak, ale termomodernizacja to też jest tutaj właśnie.
Teraz duży program, który powoli rusza, nie powiem, że nie bez problemów, czyste powietrze i termomodernizacja też na chwilę przyhamował, teraz rusza z kopyta. Może w przerwie ja podpytam pana doktora, jak ocieplić przedwojenny dom, ale to już poza anteną, a my tymczasem mamy dla państwa Częstograj, czyli piosenkę przygotowaną specjalnie przez Tomasza Wybranowskiego. Panu doktorowi dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, a my wrócimy oczywiście po piosence dalej do popołudnia i to już czysta polityka.